Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Siódmego września wita Państwa Krzysztof Brąk. Benedykt XVI spotkał się dziś z lekarzami sportowymi. Stolica Apostolska protestuje przeciwko bestialstwu konfliktu w Syrii. Powiemy o tym już za chwilę w ramach aktualności watykańskich. Drugą część programu poświęcimy Soborowi Watykańskiemu II. Będziemy o nim rozmawiać z naocznym świadkiem tego wydarzenia, kardynałem Paulem Poupardem. Zapraszamy.
Sport jest w stanie łączyć ludzi i narody w pokojowym współzawodnictwie, przypomniał o tym papież, spotykając się w Castel Gandolfo z uczestnikami Światowego Kongresu Medycyny Sportowej. Wskazał na moralne aspekty opieki lekarskiej nad sportowcami.
Tak samo jak sport to coś więcej niż tylko współzawodnictwo, również każdy sportowiec nie jest wyłącznie zawodnikiem. Ma on potencjał moralny i duchowy, który winien być ubogacany i pogłębiany przez sport i medycynę sportową. Niekiedy jednak sukces, sława, medale i pogoń za pieniędzmi stają się najważniejszym czy nawet wyłącznym motywem uprawiania sportu. Zdarza się nawet, że zwycięstwo za wszelką cenę wypiera prawdziwego ducha sportowego i prowadzi do nadużywania środków, jakimi dysponuje współczesna medycyna. Zdajecie sobie sprawę, że każdy z tych, nad którymi macie pieczę, jest osobą jedyną w swoim rodzaju i obdarzoną własnymi zaletami, niezależnie od swych uzdolnień atletycznych. Jest powołany najpierw do doskonałości moralnej i duchowej, a dopiero potem do osiągnięć fizycznych.
Benedykt XVI zachęcił lekarzy sportowych, by stale uwzględniali godność osób, którymi się opiekują. Wówczas dbać będą nie tylko o zdrowie fizyczne i sprawność atletyczną, ale też przyczynią się do ich rozwoju moralnego, duchowego i kulturalnego.
Stolica Apostolska przystąpiła do ONZ-owskiej konwencji chroniącej dyplomatów. Stosowny dokument podpisał wczoraj w Nowym Jorku watykański sekretarz do spraw relacji z państwami, arcybiskup Dominik Mamberti. Konwencja o zapobieganiu przestępstwom i karaniu sprawców przestępstw przeciwko osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej, w tym przeciwko dyplomatom, to dokument pochodzący z lat 70. ubiegłego wieku. Polska przystąpiła doń w 1983 roku.
Jak wyjaśnił watykański sekretariat stanu, przystąpienie do konwencji jest wyrazem woli zaangażowania Stolicy Apostolskiej w przeciwdziałanie tego rodzaju przestępczości oraz w promowanie wartości braterstwa, sprawiedliwości i pokoju przez zapewnienie praworządności w relacjach międzyludzkich i międzynarodowych.
Przystąpienie do konwencji potwierdza uwagę, jaką Stolica Apostolska przywiązuje do międzynarodowych narzędzi współpracy sądowniczej w dziedzinie przestępczości, czytamy w watykańskim komunikacie. Stanowią one, w tym rzeczona konwencja, skuteczne zabezpieczenie wobec działalności kryminalnej zagrażającej pokojowi i godności człowieka. Ta decyzja nie jest tylko przejawem pragnienia Stolicy Apostolskiej, by współpracować na rzecz należytej ochrony personelu dyplomatycznego, w tym na pierwszym miejscu własnego oraz akredytowanego przy niej, ale także stanowi pomoc dla wspólnoty międzynarodowej w strzeżeniu się przed terroryzmem. Komunikat przypomina także o działaniach na rzecz dostosowania watykańskich przepisów prawnych do standardów międzynarodowych, w które wpisuje się również przystąpienie do konwencji o ochronie dyplomatów.
Wojna domowa w Syrii staje się coraz bardziej barbarzyńska. Świadectwem zdziczenia zarówno po stronie reżimu, jak i rebeliantów jest postawa względem dzieci, uważa arcybiskup Silvano Tomasi, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskich agendach ONZ. O sytuacji w tym bliskowschodnim kraju była mowa w czasie trwającej obecnie sesji plenarnej ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka. Jak podkreśla watykański dyplomata, zbrodnie wojenne w Syrii są dobrze znane i udokumentowane. Brak jednak woli politycznej, by przerwać tę spiralę przemocy, mówi arcybiskup Tomasi.
Przede wszystkim trzeba się zająć problemem przemocy względem dzieci. Ten kryzys stale się pogłębia, a najwyższą cenę płacą właśnie dzieci. Organizacje humanitarne, które pracują na miejscu, twierdzą, że dochodzi tam do makabrycznych scen. Na przykład zarówno rebelianci, jak i wojsko posługują się dziećmi jako żywymi tarczami dla celów militarnych i były przypadki, że dzieci w takich sytuacjach rzeczywiście ginęły. Po drugie, z powodu kryzysu 280 tysięcy osób zostało zmuszonych do opuszczenia Syrii. W niektórych obozach, na przykład w Jordanii, ponad 50% uchodźców to nieletni. Kilkaset z nich nie ma żadnej opieki, nie wiedzą, co ze sobą zrobić i często noszą w sobie traumatyczne wspomnienia. Widzieli, jak giną ich bliscy, przeżyli bombardowania, widzieli zmasakrowane ciała na ulicy. W obliczu takiej sytuacji wspólnota międzynarodowa nie może zwlekać z pomocą.
Tymczasem wydaje się, że rokowania wspólnoty międzynarodowej od dawna już stoją w miejscu.
W tym momencie, jak przyznał sam sekretarz generalny ONZ, brak jest jasnej woli politycznej ze wszystkich stron, by położyć kres przemocy w Syrii. Więcej, jest zgoda co do bezcelowości konfliktu, który coraz bardziej się pogłębia, a którego konsekwencje są naprawdę tragiczne. Od 20 do 30 tysięcy zabitych, 280 tysięcy uchodźców, którzy opuścili kraj, 1 200 000 uchodźców wewnątrz kraju. 2,5 miliony osób potrzebują pomocy humanitarnej, by w ogóle przeżyć. Skutki konfliktu są oczywiste i dobrze udokumentowane. Lecz mimo tego interesy polityczne różnych podmiotów uniemożliwiają podjęcie rokowań, by powstrzymać przemoc i wynegocjować przemiany polityczne, które mogłyby uszanować interesy wszystkich – Kurdów, chrześcijan, sunnitów, szyitów, druzów, alawitów, czyli społeczności, które tworzą Syrię i które do niedawna żyły we względnej równowadze i pokoju. Trzeba zatem się modlić i na wszelkie sposoby zachęcać do podjęcia dialogu, aby położyć kres przemocy, aby dzieci mogły powrócić do szkoły i wzrastać w normalnych warunkach, zamiast padać ofiarą tej tragedii.
Mówił arcybiskup Silvano Tomasi, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskich agendach ONZ.
Mianem krytycznej określił sytuację w Damaszku arcybiskup Mario Zenari. Nuncjusz apostolski w Syrii nawiązał tym samym do kolejnych krwawych zamachów dokonywanych na ulicach tego miasta. Zauważył, że wczoraj toczyły się takie walki, jakich nie odnotowano od miesięcy.
Z kolei sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon określił syryjski konflikt mianem regionalnej klęski z globalnymi odgałęzieniami i wezwał wspólnotę międzynarodową, by przestała odwracać wzrok od tego, co się naprawdę dzieje. To gest uznania dla powszechnego autorytetu moralnego Ojca Świętego i dla humanitarnego zaangażowania Stolicy Apostolskiej w ramach dwustronnych relacji. W ten sposób Watykański Sekretariat Stanu nazwał wizytę nuncjusza apostolskiego na Białorusi u 7 więzionych w tym kraju opozycjonistów.
W specjalnym komunikacie poinformowano, że za zgodą władz arcybiskup Claudio Guggerotti odwiedził Siarchieja Kawalenkę, Pawła Syromołotowa, Mykołę Statkiewicza, Alesia Bialackiego, Zmiciera Daszkiewicza, Edwarda Labała i Pawła Seweryńca w ich miejscach odosobnienia. Warto tu dodać, że pierwszy z nich, działacz opozycyjnej partii konserwatywno-chrześcijańskiej Białoruski Front Narodowy, odzyskał już wolność. Skazany na 2 lata kolonii karnej Kawalenka prowadził wcześniej protestacyjny strajk głodowy. Nuncjusz, odwiedzając białoruskich więźniów politycznych, rozmawiał z nimi i dowiadywał się o warunki, w jakich przebywają. Przekazał też zapewnienie o papieskiej modlitwie za nich i ich rodziny. Przebywający w Armenii przewodniczący papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan kardynał Kurt Koch został przyjęty wczoraj przez tamtejszego prezydenta Serge'a Sargsyana. Jak podało prezydenckie biuro prasowe, Sargsyan wyraził wielkie zadowolenie z wizyty przedstawiciela Watykanu, ponieważ jest to świadectwo dobrych i coraz bardziej zacieśniających się relacji jego ojczyzny ze Stolicą Apostolską. Jako pierwszy w dziejach kraj, który uznał chrześcijaństwo za swą oficjalną religię, bardzo cenimy międzynarodową rolę Watykanu, nie tylko ze względu na jego misję na rzecz pokoju i tolerancji, ale również z powodu konsolidacji chrześcijańskiego świata, której służy Stolica Apostolska, oświadczył prezydent Sargsyan.
W tym kontekście przypomniał on swą ubiegłoroczną wizytę w Watykanie i spotkanie z papieżem. Długotrwałe wzajemne relacje oraz wspólne dziedzictwo duchowe i kulturowe zobowiązują nas do utrzymania tych relacji na jak najwyższym poziomie, podkreślił armeński polityk. Ze swej strony kardynał Kurt Koch wyraził uznanie dla Armenii, która zdołała zachować swą wielkość wielowiekową chrześcijańską tradycję. Przypomniał też swą niedzielną wizytę u ormiańskiego katolikosa Karekina II i dobre relacje, jakie łączą stolicę apostolską z ormiańskim kościołem prawosławnym.
Za 2 tygodnie będziemy obchodzić 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II. Z tej okazji przyjadą do Rzymu nie tylko przedstawiciele wszystkich kościołów lokalnych, uczestniczący w synodzie biskupów o nowej ewangelizacji, ale też zwierzchnicy kościołów odłączonych, jak na przykład arcybiskup Rowan Williams, prymas wspólnoty anglikańskiej, czy patriarcha Bartłomiej, duchowy zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej. My natomiast chcemy dziś powrócić do soboru dzięki wspomnieniom kardynała Paula Poupharda. 82-letni dziś francuski purpurat, wieloletni przewodniczący papieskiej rady do spraw kultury, podczas soboru pracował w Rzymie, a dokładniej w sekretariacie stanu, czyli u boku papieży i innych hierarchów, którzy decydowali o przebiegu soborowych obrad.
Co robił ksiądz kardynał przed 50 laty, kiedy rozpoczynał się Sobór Watykański II?
Alors j'étais donc voici un demi-siècle.
Przed półwieczem byłem młodym księdzem, który przybył właśnie ze swojej diecezji Angers do Rzymu do pracy w sekcji francuskiej sekretariatu stanu pod kierunkiem substytuta, którym był wówczas arcybiskup Angelo Delacroix i sekretarza stanu kardynała Dominika Tardiniego na służbie dobrego papieża Jana, jak go wówczas nazywano.
Bon pape Jean, comme on l'appelait.
11 października 1962 roku rozpoczął się sobór wielką procesją na placu Świętego Piotra. Jak ksiądz kardynał wspomina tę chwilę?
Mam pamięć wzrokową, więc wciąż mam to przed oczyma i pamiętam, co wtedy odczuwałem. Wielkie zdumienie i wspaniałą radość. Widziałem bowiem Kościół, w który wierzę. Jeden, święty, powszechny i apostolski. Zwłaszcza jego powszechność była czymś oczywistym i namacalnym. Było to preludium do wielu, wielu spotkań w czasie soboru, przede wszystkim z biskupami francuskimi, ale nie tylko. Spotykaliśmy się w Centrum Kultury Świętego Ludwika przy francuskiej ambasadzie. Przychodziło tam wielu biskupów, również z Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza z Brazylii, ale też z Bliskiego Wschodu. Przychodziliśmy na prelekcje ojca Congara, de Lubaca, Danielu, wszystkich tych wielkich mistrzów, którzy stali się przyjaciółmi.
Szykowało się wielkie aggiornamento, wiał nowy wiatr. Czego jako młody kapłan w Rzymie spodziewał się ksiądz kardynał po tym soborze?
Dla mnie było to coś wspaniałego. Właśnie skończyłem studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Angers, gdzie mój profesor teologii nie był wielkim entuzjastą soboru, bo skoro poprzedni Sobór Watykański orzekł nieomylność papieża, sobory nie były już potrzebne. Tak poznałem, że teolodzy nie są nieomylni. Ale sobór, jak już powiedziałem, był dla mnie czasem zachwytu, choć oczywiście ludzie, którzy tworzyli sobór, ojcowie soborowi, byli tylko ludźmi. Nie brakowało więc sporów i napięć. Kiedy po pierwszej sesji umarł Jan XXIII, pojawiło się pytanie, dziś błahe, ale wówczas stawiano je całkiem poważnie, czy obrady soboru będą kontynuowane. Tym przede wszystkim zajmowano się na konklawę. Wybrano jednak Pawła VI, który już w pierwszym przemówieniu ogłosił, że jego podstawowym zadaniem jest kontynuowanie soboru. W tym czasie bardzo często spotykałem się z filozofem, który nazywał się Jean Guiton. Byłem w pewnym sensie pośrednikiem między nim i Pawłem VI. I użył on bardzo nośnego w owej epoce obrazu. Było to w czasie, kiedy rozpoczęła się produkcja pierwszego francuskiego odrzutowca pasażerskiego. Do tego samolotu Guiton porównał sobór. Powiedział, że stary papież Jan XXIII śmiało puścił go w niebiosa. Teraz potrzeba doświadczonego pilota, który zdoła sprowadzić go na ziemię.
Czy pamięta ksiądz kardynał jakieś ważne chwile tego soboru, które wywarły na księdzu największe wrażenie?
Na mnie największe wrażenie zrobiło moje spięcie z kardynałem Legerem, arcybiskupem Montrealu, który dopadł mnie w sekretariacie stanu z petycją, nie pamiętam ilu już kardynałów, arcybiskupów, biskupów, w sprawie wolności religijnej. Beatissime Pater, czcigodny Ojcze Święty, usilnie prosimy o promulgowanie dekretu o wolności religijnej. Nie chcę tu opowiadać całego sporu, ale chodziło tu o to, by dekret ten zawierał prawdę ewangeliczną, czyli fakt, że w związku z tym, że wiara jest aktem osobistym, nikt nie może zostać zmuszony do wiary, ale też nikomu nie wolno zabronić wiary. Pamiętajmy, że było to za czasów sowieckiego imperium. Ta petycja odnosiła się do pierwszego projektu deklaracji o wolności religijnej, który został przygotowany przez amerykańskiego jezuitę Johna Courtney Murray. Projekt ten był bardzo socjologiczny. Trzeba było oprzeć tę deklarację bardziej na przesłankach teologicznych, a przede wszystkim uspokoić tę część ojców soborowych, którzy obawiali się, że deklaracja ta będzie zgodą na wolność w sensie liberalnym, czyli na wolność wierzenia w byle co. Paweł VI wykazał się wówczas wielką mądrością i zawiesił dyskusję na ten temat. Odłożył ją na kolejną sesję, aby poważnie się nad tym zastanowić w czasie przerwy między sesjami. Dzięki temu udało się wypracować deklarację w jej aktualnym kształcie. Kardynał Karol Wojtyła, ówczesny arcybiskup Krakowa, uznał ją wówczas za najważniejszy dokument soboru. Trzeba jednak przyznać, że modyfikacje wprowadzone do tego dokumentu nie wszystkich zadowoliły. Jest to główny punkt sporny, zwłaszcza dla zwolenników arcybiskupa Lefebvre'a, którzy błędnie, jak sądzę, uważają tę deklarację za otwarcie na liberalizm. Błędnie, bo na każdej przecież stronie deklaracja ta przypomina, że każdy ma obowiązek poszukiwania prawdy, a znalazłszy ją, podążania za nią. Najlepszym tego przykładem jest John Henry Newman, którego Benedykt XVI beatyfikował.
A który dokument soboru miał zdaniem księdza kardynała największe znaczenie?
Trudno powiedzieć, dlatego że już 20 lat po zakończeniu soboru błogosławiony Jan Paweł II zdał sobie sprawę, że recepcja soboru napotyka na poważne problemy. I dlatego zwołał w tej sprawie nadzwyczajne zgromadzenie synodu biskupów, w którym uczestniczyłem. I na tym synodzie określono 4 filary soboru. Dei Verbum, czyli objawienie, Lumen Gentium, czyli Kościół i eklezjologia, Gaudium et Spes, czyli Kościół w świecie współczesnym, konstytucja duszpasterska i w końcu Sacrosanctum Concilium, czyli liturgia. A zatem to są te 4 niepodważalne filary soboru.
Czy dziś po 50 latach sobór nie uległ już jednak przedawnieniu? Czy w przekonaniu księdza kardynała dokumenty soborowe mogą jeszcze dać odpowiedź na problemy współczesnego świata?
Chcę to powiedzieć bardzo jasno. Nie tylko mogą, ale mają dać odpowiedź. Taki był przecież cel soboru. Moją książkę o soborze kończę wspaniałym cytatem z Jana Pawła II, który stwierdził, że na progu nowego tysiąclecia sobór jest kompasem, który ma nas prowadzić. Pod warunkiem jednak, i tu już cytuję obecnego papieża Benedykta XVI, że właściwie go odczytamy. Czyli zgodnie z tym, co powiedział Benedykt XVI podczas pierwszego spotkania świątecznego z kardynałami w 2005 roku. Na zakończenie tego spotkania powiedziałem mu: dziękuję, Ojcze Święty, za tę piękną hermeneutykę.
A gdyby miał ksiądz kardynał podsumować sobór jednym zdaniem?
Sobór Watykański jednym zdaniem to dobra nowina Ewangelii dla współczesnych ludzi.
Mówił kardynał Paul Pupar.
Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.